Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Takie, wiecie, wyzwanie i teraz niektórzy myślą, ciekawe, kto tu usiądzie. I chciałem teraz z całego serca przywitać tych wszystkich ludzi. Jacek, chodź do nas na scenę. Kocham cię, stary. To jest mój kuzyn, więc pozwoliłem sobie rozładować atmosferę. Chciałbym, żebyście przywitali z całego serca Piotruś, chodź do nas, Piotra. Żebyście przywitali Eryka. I żebyście przywitali Ewę. Śmiało. Dodajcie im otuchy. Tak, jeśli mogę usiąść tutaj, to będzie mi wygodnie. Dzięki, jest super. Dziękuję bardzo. Jak się czujecie?
Mega.
Super.
Raz, dobrze.
Piotr, widzę, że masz Pismo Święte. Jesteś przygotowany.
Na wszelki wypadek.
Na wszelki wypadek. Dobra. Mamy dzisiaj, kontynuujemy serię Mądre Serce. I odkrywamy to, w jaki sposób łączyć nasze odczucia i to, co czujemy w sercu z naszym intelektem, z rozumem. Nie rozdzielamy tego serca i rozumu, łączymy to. Bóg daje mądre serce i gdy czytamy przypowieści Salomona, czytamy o rozumnym sercu i o rozumne serce Salomon, najmądrzejszy człowiek na świecie, prosił Boga. I staramy się w taki nietypowy dzisiaj sposób, postaramy się znaleźć odpowiedzi na 9 pytań, niełatwych pytań, trudnych pytań, dlatego też wybrałem wyjątkowe osoby. Jesteście gotowi? Wy też?
Jesteśmy gotowi.
Dawaj.
Wiecie, ja im dałem wcześniej te pytania, żeby nie było, że będą musieli tu odpowiadać z bomby, ale nie wiem, czy wszystkich użyję, czy nie wymyślę jakiegoś nowego, więc będzie dobrze. Dobrze, Piotruś, zaczniemy od ciebie. Jesteś niestety, najstarszy z tego grona.
Super.
Ale dzięki temu też najbardziej dojrzały. I powiem tak, znamy się niedługo, ale to jest zaszczyt mieć ciebie w zespole, w teamie i czerpać z twojej wiedzy, z twojego doświadczenia. Jesteś człowiekiem, który szanuje Boże Słowo. Można powiedzieć, że jesteś teologiem.
Można
powiedzieć. Więc twoja wiedza i twoje doświadczenie jest dla mnie jako pastora tego kościoła bardzo ważne i dzisiaj będziemy czerpać wierzę też z tego, co przeżywasz z Bogiem. I pytanie masz najtrudniejsze, myślę, na początek. Boże Słowo w liście do Koryntian mówi nam, że jest różnica między ludzką mądrością a Bożą mądrością. Jak to jest z twojej perspektywy? Mądrość ludzka, mądrość Boża, jak ją w praktyce rozróżnić?
Jeżeli mądrością nazwiemy, że to jest umiejętność wykorzystywania wiedzy, doświadczenia swojego lub, nie wiem, z książek czy z historii przyjaciół najbliższych, no to byłoby w tej mądrości ludzkiej zawarte. I tu byłaby kropka. Mądrość Boża idzie dalej, bo ona po pierwsze wie, że stwórcą wszystkiego jest Bóg i On powołał świat do bytu i każde z tych przysłów, albo większość z tych, które mówi Salomon, zaczynała się od tego, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża. I to jest ta historia Salomona, którego często przywołujemy, a który ostatecznie jakby sam z tej mądrości do końca nie skorzystał, bo jego koniec życia nie był zbyt szczęśliwy. To znaczy, może dla niego był, ale w perspektywie Bożego zadowolenia i oddania Bogu chwały nie był, bo później pod koniec jego życia, czy jakby w trakcie, te sojusze polityczne, które on zawierał w mądrości, powiedzmy ograniczając rozlew krwi, nie tak jak jego ojciec Dawid, to one doprowadziły go do tego, że te kobiety, które on sobie dobrał jako żony, tworząc sojusze polityczne, zwiodły jego serce. I tak mówi
Słowo
Boże.
Ach, te kobiety.
I później, no naprawdę, w Izraelu nie działo się dobrze, bo Izrael zaczął oddawać cześć bogom fałszywym i to takim bogom, których dzisiaj byśmy powiedzieli, że są krwiożerczy, bo wręcz składano dzieci w ofierze w Izraelu właśnie z powodu tych cudzych żon, które sobie wziął Salomon. Więc ostatecznie Bóg nie był zadowolony, co uczy nas też pokory, że sama mądrość to jest okej, ale to jest za mało, żeby toczyć życie, które Bogu się podoba i przyniesie nam satysfakcję.
Super, dzięki bardzo. Eryk, poprawiasz Piotra?
Chyba chcę mój mikrofon.
Dzięki bardzo, Piotr, za tę odpowiedź. Za chwilę wrócimy do ciebie, a teraz Eryk. Nie jesteś najstarszy, nie jesteś najmłodszy. Masz zarost, pięknie wyglądasz.
Dziękuję.
Masz żonę piękną.
Potwierdzam.
Od niedawna. Więc można powiedzieć, że dojrzewasz w pewien sposób, co ciągle dojrzewasz. Myślę, że ci ludzie, którzy ciebie znają, nawet ja myśląc sobie o tobie i szukając najlepszych cech i szukając argumentów do tego, żeby posadzić cię na tym krześle, abyś mówił o mądrości Bożej, o mądrości w życiu, pomyślałem sobie, Eryk jest jedną z niewielu osób, które są sprawiedliwe, uczciwe i prawe. I to jest zaszczyt mieć ciebie też obok, tak blisko. I ty nie szukasz nigdy swojej korzyści, szukasz Bożej korzyści i jesteś ostatni, aby wykorzystać innych ludzi. To ma, myślę, też głębokie korzenie w tym, z jakiego domu pochodzisz. A twoi rodzice są misjonarzami i Boże Słowo, Boża misja, Boża Ewangelia w twoim domu jest od samego początku. Pytanie do ciebie jest troszeczkę nawiązuje do tego, o czym wspomniał Piotr. W jaki sposób rozumiesz bojaźń Bożą, jeśli ona jest początkiem mądrości?
No więc ja się w zupełności zgodzę z tym, co pastorze mówiłeś tydzień temu na kazaniu. Bojaźń to nie jest sam strach, ale słowo, które trafniej to opisuje, co powinniśmy do Boga czuć, to jest szacunek. I szacunek zarówno do Boga, jako do osoby, ale też do Jego przykazań, do tego, co mówi. I ponownie posłużę się tym, co mówiłeś. Nie będę kradł, nawet jak nikt nie widzi, ponieważ boję się Boga. Nie będę oszukiwał, bo boję się Boga, bo wiem, że Bóg widzi, wiem, że On jest i On widzi i On jest sprawiedliwy. Skoro wierzymy, że Bóg wszystko widzi i On jest sprawiedliwy, to znaczy, że jeśli będziemy postępować niewłaściwie, to także zbierzemy to, co sialiśmy. I dlatego myślę, że taka bojaźń Boża to jest taki szacunek, respekt do Jego słowa, do tego, co mówi. Jak byłem troszeczkę młodszy, często grywało się na kompie. Moje pokolenie pamięta Tony Hawk Pro Skater 2, FIFA 2001. I kiedy grywałem sporo na kompie, przychodziła mama i mówiła koniec. Mówiłem dobrze.
Czy możecie moich dzieci zaprosić na...
może za chwileczkę. A ja grałem dalej. I za chwilę znowu przychodziła. Mówiłam koniec, a ja grałem dalej. Ale gdy wchodził tata i mówił koniec, to nie grałem dalej. I chciałbym tutaj, to nie jest prawda, że nie szanuję matki, bo bardzo szanuję, bardzo kocham, ale przyznam wam się, do słów taty siłą rzeczy czułem większy respekt. I myślę, że właśnie taki respekt i taki szacunek powinniśmy otaczać Słowo Boże właśnie takim szacunkiem. I tak rozumiem bojaźń Boga.
Dzięki, Eryk. Wartościowa odpowiedź, prawda? Dzięki, stary. Mój tato też się go bałem. On zazwyczaj włączał korki tak, że się przepala sprzęt. Więc mój brat potwierdza. Jeden, drugi. Efcia, mamy też ciebie tutaj z nami. I to też jest niesamowity zaszczyt mieć ciebie blisko w zespole, w teamie, w Kościele Echo. Dlatego, że nie tylko dlatego, kim jesteś, ale też dlatego, czym się zajmujesz. Z wykształcenia jesteś psychologiem specjalizującym się w zaburzeniach ze spektrum autyzmu u dzieci. Czego nauczyłaś się w tej pracy codziennie, pomagając innym ludziom w tym obszarze?
Myślę sobie, że chyba taką najważniejszą rzeczą, że nie wiem wszystkiego. Jak zaczynałam pracę, miałam takie poczucie, że mam wszystkie odpowiedzi i teraz przyjdźcie do mnie i wam ich udzielę. I z roku na rok widziałam, że tak naprawdę wszystko, z kim się spotykam, a potrzebuję innych odpowiedzi, potrzebuję czegoś innego i po latach wiem, że dużo mniej wiem niż na początku. I to jest taka jedna rzecz, że nie pozjadałam wszystkich rozumów. Druga taka rzecz, takie zaciekawienie drugą osobą. Mam takie wrażenie, że każda historia, którą gdzieś spotykam ludzi i słucham tej historii, ona jest, każda jest inna i może się nawet nam wydawać, że no to kolejna historia, rodzice z dzieckiem, ale jak się słucha i się rozmawia, to każdy ma swoją historię i każdy jest inny. I tak naprawdę nie ma jednej recepty, nie ma jednego rozwiązania, które dla każdego będzie dobre. I nauczyło mnie takiego szacunku do tego, co ktoś przeżywa, że każdy może mieć inaczej niż ja. Że może być tak, że coś, co jest dla mnie oczywiste i absolutnie banalne zastosowania w życiu, dla kogoś to mogą być miesiące zmagania się z taką decyzją, z taką postawą i w drugą stronę. Coś, co dla mnie jest trudne, dla kogoś jest ultra banalne i po prostu się różnimy. I może się wydawać, to jest takie bardzo proste stwierdzenie, ale jak się przyjrzę głęboko temu, co to znaczy, to po prostu każdy z nas przeżywa inaczej, każdy z nas doświadcza inaczej, każdy z nas rozumie pewne rzeczy inaczej i czasem potrzeba więcej czasu, żeby dojść do czegoś, co mi się wydaje takie banalne. To przecież tak być powinno. No niekoniecznie. Ktoś potrzebuje innej drogi, więcej czasu.
Okay, dzięki bardzo. Piotr, jest takie powiedzonko. Mądry Polak po szkodzie. Czy to tylko przysłowie?
Ciekawe, sprawdziłem, kto to pierwszy powiedział. I to był XVI wiek i to był nasz poeta Rej. Notabene bodajże protestant. Ale za nim poszedł Kochanowski, który powiedział: Polak głupi przed szkodą i po szkodzie. Więc jeżeli my się z tym borykamy od XVI wieku, a ty zadajesz się w XXI wieku, więc chyba coś w tym jest. Moja teoria, zanim zobaczyłem w historię, była taka, że może to powstania z nas zrobiły, że ten zaborca zawsze coś kazał, a to było, trzeba zrobić w drugą stronę, przekora jest w nas, ale może to jest jeszcze wcześniej właśnie, może ta wolność szlachecka, która była, którą się szczyciliśmy jako Polacy, a jednocześnie ona zaprowadziła nas później do takiej totalnego rozkładu państwa i gdzie inne państwa miały królów i jakby no, czasami to się krwawo kończyło, ale my to, czym się szczyciliśmy, niestety nas zgubiło później i jako Polska nie istnieliśmy. Nie wiem, jak inne narody, ale myślę, że jest coś takiego w nas, Polakach, że nawet jak czegoś słuchamy autorytetu, to mamy jakieś tam wątpliwość i znak zapytania, czy na pewno. A z drugiej strony, jak jest zakaz nie skakać, co ja, Polak, nie skoczę? To tyle chyba.
Okej.
Także ja zgadzam się, ale to jest dłuższy problem chyba.
Dobrze. Eryczku, pewnie słyszałeś to zdanie. Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie zawsze warto. I powiedział to Władysław Bartoszewski. Mądre serce to prawe serce. Czym dla ciebie jest Boża sprawiedliwość?
Ja się odniosę do tego powiedzenia. Ogólnie, patrząc nawet nie patrząc na to, patrząc na to powiedzenie, a nie na fragment biblijny, myślę, że to jest uniwersalne, dobre stwierdzenie dla wszystkich. Gdybyśmy wszyscy zastosowali tą zasadę, czyli byli po prostu uczciwi i sprawiedliwi, nawet kiedy nam się to nie opłaca, wszystkim nam by się żyło lepiej. I to jest tak naprawdę, wiecie, ta biblijna zasada, o której mówiłem, odpowiadając na pierwsze pytanie. Kto co sieje, to będzie zbierał. Nie da się siać jabłek i zbierać banany, albo na odwrót. Prawda? To, co siejemy, to będziemy zbierać. To jest taka najzwyklejsza zasada natury. To jest w ogóle strategia przyrody i całego naszego świata, całej Ziemi. I patrząc przykładowo na biznes, czasami opłaca się kogoś oszukać w biznesie, ale nie warto. Jednorazowo zarobimy troszkę więcej, ale ten klient już do nas nie wróci i nie będziemy czerpać długotrwałego zysku. I to jest warto, tutaj to się opłaci, ale nie warto. Z kolei czasem warto coś poświęcić dla długotrwałego dobra. I to jest zwykła zasada ludzka, nawet nie biblijna, o tym wszyscy wiemy, prawda? Na rozum, który też na to będę mam od Boga, ale na rozum nawet to tak działa. A co dopiero Boża zasada, która jest uniwersalna. Nawet gdy nikt nie widzi, i tak warto. Dlatego, że Bóg widzi i Bóg odpłaca. On jest tym, który nas błogosławi. Wiesz, możesz zyskać coś tutaj szybko, gdzieś przyciąć krótkoterminowo, coś zarobić, a za rogiem spotka cię coś, przed czym Bóg mógł cię uchronić, gdybyś miał Jego błogosławieństwo, gdybyś postępował według Jego zasad. I dlatego nawet kiedy czasami nam się coś nie opłaci, i tak zawsze warto postępować według tego, co mówi Biblia, według tego, co mówi Księga Kaznodziei Salomona, Przypowieści Salomona. To jest skarbnica wiedzy i skarbnica mądrości. I myślę, że właśnie mądre serce to jest serce postępujące według Bożych zasad i traktujące je z ogromnym szacunkiem i autorytetem, traktujące je jako wyznacznik do tego, jak powinniśmy żyć.
Super, dzięki, Eryk. A ja dodam tylko do tego jeszcze to, że tak naprawdę całe prawo, wszystkie przykazania i cała mądrość biblijna sprowadza się do jednego zdania. Czyńcie innym to, co byście chcieli, aby wam czyniono. To jest chyba najprostsza forma miary tego, kim jesteśmy, jak żyjemy. Dlatego, że wtedy nieważne, czy ktoś nas obserwuje, czy nie obserwuje, czy widzi to, co robimy, czy nie widzi, nie chcemy zbierać tego, nie chcemy doświadczać rzeczy, które ktoś nam wyrządził w zły sposób, więc myślę sobie, że to jest taka bardzo uniwersalna zasada, z której wypływa cała mądrość biblijna, a podszyte to jest miłością do ludzi, do siebie i do Boga. Dzięki bardzo. Efcia, Salomon napisał o mądrości w ten sposób. Ja mądrość mieszkam z przezornością i dociekam motywów działania. Często pierwsze wrażenie jest dla ludzi wystarczające, aby kogoś ocenić. Ludzie nie zastanawiają się nad przyczynami. Ludzie widzą skutki, widzą efekty. I to może czasami zaprowadzić nas w takie wnioski, które nie do końca są prawdziwe. W jaki sposób wykorzystać mądrość w tym przypadku, patrząc na twoje doświadczenie?
Myślę sobie, że to jest kilka rzeczy. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Też przysłowie, które gdzieś tam mamy. Myślę, że przezorność łączy się z myśleniem o przyszłości. Myśleniem o tym, jakie skutki będą naszego działania, czy też w tym przypadku skutki oceny. Jakby myślę, że mądrość musi, jeżeli chcemy być mądrzy, musimy też myśleć, co się zadzieje później, kiedy wypowiem dane zdanie, kiedy wypowiem dany osąd, kiedy uznam coś, jaki to będzie miało efekt długofalowy, czy na tą osobę, czy na relację z nią, co się stanie w życiu tej osoby. Bo my lubimy sobie upraszczać życie, my funkcjonujemy w takich skrótach. Każdego dnia rano nie zastanawiamy się, co robimy, po prostu jedziemy na automacie i czasem tym automatem patrzymy na kogoś i już wszystko o nim wiemy. Mamy takie wrażenie, a przecież to jest to, przecież to jest tamto. A właśnie powinniśmy czasem dociec, czasem trzeba się zatrzymać i właśnie zaciekawić tą osobą. Zaciekawić, co się zadziało. Hej, co się dzieje w twoim życiu? A w zeszłym roku miałam takie doświadczenie i to jest chyba coś takiego, co z pracy rzeczywiście mocno wynoszę. Pamiętam, byłam w pracy i jedna z pań na terapii dzieliła się swoją historią. Bardzo trudno. I każdy z nas, gdyby usłyszał tą historię, powiedziałby, że zrobiłam mnóstwo niewłaściwych rzeczy. I na początku tak siedziałam i sobie myślałam, przecież znam takie historie, wiem o co chodzi. Ale zaczęła opowiadać, co się wydarzyło w jej życiu. I pamiętam, wracałam do domu, skończyłam pracę, siedziałam w samochodzie i pomyślałam sobie, że nie mam zielonego pojęcia, co ja bym zrobiła, gdybym przeżyła dokładnie to samo, co ona. A że chciałabym powiedzieć, zrobiłabym inaczej, ale jej historia życia była taka, że mnie zmiażdżyła. Ja pamiętam, wracałam i płakałam, bo przeżyła straszne rzeczy w swoim życiu, a myśmy widzieli tylko efekt tego. I myślę sobie, że czasem łatwo jest rzucić coś, rzucić zdanie, rzucić hasło, a warto się zatrzymać i zaciekawić. Zaciekawić, posłuchać, spędzić czas i zastanowić się, czy moje szybkie ocenienie przyprowadzi tą osobę bliżej Boga, sprawi, że ona się zaciekawi tym, kim jest Bóg, zainteresuje, dlaczego ja się nią zainteresowałam, czy po prostu uzna, że jestem taka jak każdy inny i patrzy na mnie i ją ocenia. Myślę, że to jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy w tej przezorności myśleli o efektach naszych działań i czy ta osoba wtedy będzie bliżej Boga, czy powie, nie chcę mieć z tobą nic do czynienia.
Dzięki, Efcia, to było bardzo, bardzo mądre. Zwłaszcza w czasach, w których tak łatwo się ludzi ocenia, patrząc na social media, słysząc wiadomości. I nawet ostatnio słyszymy o jakichś dziwnych wybrykach młodych ludzi, coś się dzieje. niedobrego i wszyscy chcą ich od razu zlinczować, zakopać. I jak czytamy komentarze, to po prostu się przykro robi, ale nikt nie zapyta, dlaczego do tego doszło. Dlaczego to się stało? Kto ich wychował? W jakim środowisku byli wychowywani? Czego musieli doświadczyć, żeby posunąć się do takich rzeczy? Więc moje marzenie jest takie, żeby nasz Kościół zawsze był przesiąknięty właśnie mądrością wynikającą z tego. To zdanie mnie mocno uderzyło w twarz, kiedy studiowałem te przypowieści Salomona podczas tej serii, że mądrość docieka motywów działania. Że ona nie, mądrość nie jest szybka, by ocenić. Mądrość nie jest szybka, by rzucić kogoś kamieniem. Mądrość nie jest szybka, by wydać osąd, tylko zatrzyma się i poniesie trud, tak jak powiedziałaś, żeby sprawdzić, co było przyczyną, a nie to, co jest skutkiem. Okej, Piotr, ostatnie pytanie do ciebie. Chyba najtrudniejsze. Czy popełniłeś kiedyś życiowy błąd, którego bardzo żałowałeś? Wszyscy uszy do góry. I ile się z niego nauczyłeś?
No, dużo popełniłem. Dużo. Ale na wstępie, zanim powiem o tym, to chcę powiedzieć, że może dlatego tak się zdarzyło, że nie zawsze miałem wokół siebie ludzi, którzy mogliby mi służyć radą. I jedno z przypowieści Salomona mówi, gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. I nawet jeżeli nie czujemy się mocni w czymś, tym bardziej wręcz powinniśmy szukać doradców. Czasami szukamy tych pochlebców, którzy tam powiedzą, co nam ucho łechce, ale warto czasem posłuchać kogoś, kto po prostu ma inne zdanie, zna się na czymś i mieć takie grono zaufanych ludzi, którzy no, w trudnym i dobrym czasie przyjdą i powiedzą, słuchaj, może nie robisz właściwie. A to, co każdy w życiu musi zrobić, to może powinien, albo zwykle mu się przydarza, że to się to małżeństwo, zwykle gdzieś musi mieszkać, więc mieszkanie, nie każdego stać od razu, zarabia kokosy, więc oczywiście ta moja historia wiąże się z kredytem, sprzed nastu lat, więc bańka z frankiem szwajcarskim. Wziąłem w złotych, ale i to jest, bym jeszcze wziął we frankach, to jeszcze bym powiedział, to tam każdy chciałby taniej, no nie? A ja wziąłem w złotych, po czym w najgorszym momencie, kiedy był 2-0, przewalutowałem na franki. Więc dzisiaj jest 4-0, więc mam właściwie podwójny dług. I przez długi czas, i to było mieszkanie we Wrocławiu, w którym wtedy obecnie mieszkałem. Myślałem, że to będzie mój dom, już zostanę tam. I później przeniosłem się, wróciłem z powrotem do Gdańska. To mieszkanie było mi taką kulą u nogi. Tam oczywiście zdarzyło się zadłużenie na parę tysięcy złotych. Ostatecznie nie wiedziałem, co z tym zrobić, bo to no, sprzedać nie mogę, bo mieszkanie jest warte połowę kredytu, bank się nie zgodzi. Co tu zrobić i tak dalej. Ostatecznie i jeszcze żyłem z takim poczuciem, że zrobiłem głupotę. Ja, który zawsze lubiłem chodzić twardo po ziemi i nie robić głupot, po prostu władowałem się i tak to trwało chyba parę lat. I w którymś momencie zacząłem się inaczej modlić. Pomyślałem sobie, mieszkanie kupiłem z dobrych motywów. No, każdy musi gdzieś mieszkać, nie zrobiłem żadnego grzechu. Panie Boże, koniec z wyznawaniem już tego, biadoleniem, czemu do tego dopuściłeś. I zmieniłem perspektywę i zacząłem mówić, dobra, skoro kupiłem, nie wiedziałem wszystkiego, nie byłem za mądry wtedy i tak dalej, to pomóż mi teraz spłacić to szybciej albo mieć taką poduszkę, która będzie bezpiecznie, to wiecie, spłacać we frankach nie jest źle. Ale spłacić od razu się nie da, bo to jakby to nie jest tak. Ta rata nie jest zabójcza, ale gdyby chcieć spłacić na raz, to od razu to jest dwa razy więcej, więc słabo przy tym kursie. I powiem wam, Bóg niesamowicie zadziałał, bo pozwolił mi rozpocząć biznes zupełnie, o którym w ogóle nie myślałem, ale ponieważ zacząłem się modlić, zacząłem szukać odpowiedzi, w jaki sposób tutaj Bóg może odpowiedzieć. Poznałem człowieka, Wszedłem z nim w współpracę, robimy wspólnie, pracujemy już 6 lat w zasadzie, współpracujemy. To się jakoś tam rozwija spokojnie, z tego jest i na ratę, na czynsz i generalnie wszystko tam... Przepraszam, bo jeszcze w międzyczasie zdarzyło się, że to mieszkanie generalnie mogłem sprzedać. Generalnie kredyt przeniosłem na mieszkanie, w którym mieszkam obecnie. To jest wielką ulgą, bo to jest co innego spłacać mieszkanie, w którym się mieszka, co innego mieć taką kulę u nogi gdzieś tam w innym mieście i tam spłacać. To, czego się nauczyłem, to, że potrzebuję pomocy w sprawach finansowych i tego typu, a dwa, że Bóg znajdzie rozwiązanie i pomoże, nawet jeżeli jesteśmy w kłopocie, to pomoże znaleźć rozwiązanie, jak temu zaradzić i na dłuższą metę rozwiązać to. Dzięki.
Dzięki bardzo, to jest odważna historia. Naprawdę podziękuję Piotrowi za to, że nie bał się. Nie bał się podzielić swoimi błędami. Może one będą dla kogoś z nas cenne i pomogą uchronić przed podobnymi decyzjami. Eryk, ostatnie pytanie do ciebie. Jesteś znany z tego, że jesteś człowiekiem wiary. Prawda, Olek? Jest człowiekiem wiary. Wiara nie zawsze idzie w parze z rozsądkiem. W końcu Szymon chodził po wodzie i takie tam historie z Biblii. W jaki sposób podejmujesz życiowe decyzje, kierując się i sercem, i rozumem jednocześnie?
I to jest bardzo trudne pytanie. Też wiele błędów popełniłem. Kupiłem Bitcoina w 2017 roku, więc rozumiem twój ból, Piotr. Wtopiłem jednego? Na podobną skalę. Nie, żartuję. Ale to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ogólnie wierzymy, że Bóg dał nam rozum, prawda? I dał nam ziemię, i dał nam strategię uprawiania tej ziemi, czyli generalnie korzystajcie z rozumu. Takie jest ogólne zalecenie biblijne. Generalnie korzystajcie z rozumu. A z drugiej strony, tak jak wspomniałeś, pastorze, wiara nie zawsze idzie w parze z rozumem. I dlatego to jest wyzwaniem, ponieważ przykładowo, gdybyś rozmawiał z kimś i powiedział, mamy kościół, zakładamy kościół i przeniesiemy się do sali 4 razy większej, która będzie znacznie droższa i która będzie ogromna, ale nie mamy jeszcze na to kasy, nie mamy jeszcze ludzi, nie mamy ekip, nie mamy, no w sumie niewiele mamy, żeby ten krok podjąć, prawda? Rozum, który dał nam Bóg, nakazywałby poczekać, pozbierać, jak kiedyś nazbieramy milion czy dwa, to sobie coś tam będziemy szukać. A jednak Jezus wielokrotnie dał nam przykład tego, odstępstwo od rozumu, w niektórych przypadkach, w których kierował się właśnie wiarą i Bóg czynił wtedy, odpowiadał na jego wiarę ponadnaturalnie. Więc chodzimy codziennie w naturalności, ale jako chrześcijanie wierzymy też w to, co ponadnaturalne. No więc kiedy postępować zgodnie z rozumem, a kiedy rzucać się z motyką na słońce? I to jest, myślę, trudno mi tutaj powiedzieć, że wiem, ale sobie, gdy myślałem o tym i modliłem się o to, to wymyśliłem 3 rzeczy. I to będzie bardzo praktyczne, bo uważam, że odpowiedzi na tego typu trudne pytania powinny być praktyczne, tak jak cały Kościół. Jak wyjdziecie stąd, to powinniście wiedzieć, co zrobić. A nie tak, że sobie porozmawialiśmy o czymś. Generalnie wydaje mi się, że przede wszystkim jak mamy taką trudną decyzję, czy postąpić zgodnie z rozumem, czy właśnie rzucić się z motyką na słońce, coś czujemy, coś jakaś wiara bąbelkuje w nas i czujemy, że powinniśmy podjąć taką ryzykowną decyzję, przede wszystkim powinniśmy się pomodlić. Pomodlić się do Boga, żeby pomógł nam w Biblii znaleźć odpowiedź, poczytać słowo, poszukać odpowiedzi u Boga. Po drugie, zrobić to, czego Piotr nie zrobił. I popytać ludzi. Ludzi mądrzejszych, ludzi na przykład, dla niektórych to będą rodzice, może rodzeństwo, przyjaciele, wróżbite Macieja, nie pytajcie. Spytać się kogoś, kto jest mądrzejszy, kogoś, kto doszedł do miejsca, w którym chcielibyśmy dojść, może pastora, kogoś mądrego. Poprosić o radę. I najlepiej, żeby nie była to tylko jedna osoba. Właśnie kogoś, kto ma inną perspektywę, kogoś, kto ma doświadczenia. No i trzecia rzecz, zastanowić się w ogóle, czy naprawdę tego chcemy. czy chcemy to zrobić. Bo czasami jest tak, że myślimy tak sobie, o, czy powinienem zaryzykować, czy nie, a tak naprawdę nawet nie chcesz. Więc jak nie chcesz, to i tak prędzej czy później odpadniesz w momencie, w którym będzie próba tej wiary i kiedy będzie trudno. Także myślę, że powinniśmy szukać odpowiedzi w słowie i w modlitwie, czy postępować, czy próbować przenosić góry, czy postępować zgodnie z rozumem. Szukać odpowiedzi w modlitwie i w słowie, pytać, radzić się i zastanowić się, czy naprawdę tego chcemy.
Dzięki, Eryk. Ja dodam od siebie, bo trochę wywołałeś mnie na tablicy z tym kościołem, z tą całą metropolią. Naprawdę to nie jest łatwe, ale jest coś ponadnaturalnego i objawia się to w relacji z Bogiem, z Duchem Świętym. Jeśli wierzymy, że Duch Święty jest osobą, Jezus powiedział, muszę iść, muszę wracać do nieba, żeby przyszedł ktoś, kto będzie wam bardziej pomocny niż ja. Duch Święty. Więc Jezus powiedział, lepiej będzie dla was, jak ja zniknę, a on się pojawi. Wow. Dlaczego? Dlatego, że Jezus był w jednym czasie, w jednym miejscu, a Duch Święty jest w jednym czasie we wszystkich miejscach. I on jest z nami każdego dnia. Jeśli żyjesz w relacji z Bogiem i rozwijasz swoje duchowe życie, to prędzej czy później będzie widać w twoim i w moim życiu owoce Ducha Świętego. Owoce Ducha Świętego są namacalnym efektem ponad naturalności Bożej. Jednym z nich jest spokój. Pytacie się mnie, czy mamy wszystkie pieniądze, żeby tam wejść do metropolii? Nie, nie mamy, brakuje jeszcze z jakieś 200 tysięcy. Pytacie mnie, czy tam będziemy spokojnie wszystko z miesiąca na miesiąc? Mamy odłożone na czynsz? Nie, nie mamy. Będziemy chodzić w wierze i wierzyć, że Bóg będzie pomnażał owoc naszej wiary? Ale spytajcie mnie, czy mam pokój? Mam totalny pokój. Mam totalny pokój, wiem, że to jest jedna opcja. Spytajcie mnie, jakie są moje motywy? Czy widzicie więcej miejsca w tej sali? Ja nie widzę. Oczywiście moglibyśmy zburzyć bar, ale nie wiem, gdzie byśmy pili kawę. Nie moglibyśmy. I tak dzięki Bogu, czy jest z nami Marek? Jest z nami mój przyjaciel Marek, czy już nie ma? Już nie ma. Był z nami przyjaciel Marek, który jest dyrektorem tej galerii. Kochany nasz Marek, on wynajmuje nam jedną z największych sal, czy pomieszczeń na tym piętrze do tego, żeby dzieci, wasze dzieci miały gdzie teraz spędzać swój czas. Więc na rozum nawet. Nie no, można je zabierać na dwór i tak dalej, ale to było ciężkie. My musimy iść dalej. Więc mam w tym totalny pokój, motywy są dobre, więc kiedy wierzę w ta relacja z Bogiem jest naturalna i Duch Święty daje te przeczucie, daje ten pokój, to on też pomaga w tym, żeby podjąć odpowiednie decyzje. Okej. Okay. Ostatnie pytanie, Ewcia, do ciebie. Akurat ty się specjalizujesz w takim dość specyficznym obszarze i rozmawiamy o tym, jak w mądry sposób nie oceniać ludzi, czasami rodziców, czasami zachowań innych ludzi, których nie rozumiemy. Ja po swoim życiu wiem, że czasami to, czego nie rozumiem, tego się boję i czasami niezrozumienie generuje we mnie paraliż. Nie wiem, jak się zachować. Jest coś, z czym się nie zgadzam, ale z drugiej strony nie mam prawa tego oceniać. Jaka powinna być moja reakcja? Co doradziłabyś mi w takiej sytuacji? W jaki sposób można pomagać ludziom, których zachowań nie rozumiemy?
Myślę, że to jest trudne, bo każdy z nas jest inny i też nie ma jakiejś uniwersalnej recepty. Myślę, że przede wszystkim musimy być sobą. My też nie musimy, żeby z kimś porozmawiać, wypić kawę, nie musimy wszystkiego rozumieć, wszystkiego akceptować i być w 100% w zgodzie z tą osobą. Można po prostu wypić kawę. My bardzo często mamy taką potrzebę naprawienia, od razu pomocy, danie rozwiązania i myślę, że co jest najlepsze, powstrzymać się od takich szybkich rad, weź się w garść, będzie lepiej, nie martw się. A sami wiemy, że jeszcze nigdy od tego weź się w garść. O, nie pomyślałem o tym. Jeszcze nigdy. Dzięki. Już się biorę. To... No nie, jeszcze nie znam nikogo, kto by nagle powiedział wow. Naprawdę, to zdanie zmieniło moje życie. A wiele osób powiedziało fajnie, że mogliśmy pogadać o wszystkim innym. Czasem właśnie jest kwestia usiąść z kimś i wypić kawę. Jeżeli nie rozumiemy czegoś, my też możemy powiedzieć, hej, nie rozumiem. ale bardzo często, jeżeli z czymś się nie zgadzamy albo czegoś nie rozumiemy, to tylko ta rzecz jest przed naszymi oczami. Zapominamy, że ta osoba jest całą jeszcze resztą różnych rzeczy. Ma pasje, marzenia, plany, a my się skupiamy tylko na tym jednym, co gdzieś nas gryzie. I czasem po prostu zostawmy to. Skupmy się na tym, kim ta osoba jest. Kiedyś ktoś, gdzieś wśród moich przyjaciół, ktoś popełnił duży błąd i bardzo wiele osób się odwróciło od tej osoby, między innymi w kościele. I pamiętam, stałam z moim przyjacielem, rozmawialiśmy o tej sytuacji i on powiedział, musimy trzymać kontakt z tą osobą, żeby ta osoba zawsze wiedziała, że ma koło kogo usiąść w kościele. I tak sobie myślę o tej naszej akcji 300 krzeseł. Ja bym chciała, żeby każdy z nas był taką osobą, że ktokolwiek z jakimkolwiek historią przyjdzie, żeby wiedział, że może usiąść obok nas w tym kościele. Że te krzesła są po to, żeby nieważne z czym przyszedłeś, jaki masz bagaż, bagażyk, historię życia, to krzesło jest takim krzesłem, hej, usiądź ze mną. Że po prostu zróbmy miejsce wokół siebie i tak pomożemy każdemu.
Wow, to już wiecie, dlaczego ich wybrałem do tych odpowiedzi trudnych. Dzięki bardzo, kochani. Naprawdę to jest wyjątkowe tworzyć z wami kościół. Te pytania gdzieś tam wypływały z mojego wnętrza i myślę, że w tej serii dla nas ważne jest to, żebyśmy naprawdę szukali Bożej mądrości. Żebyśmy nie polegali na własnym rozumie, żebyśmy nie brali wszystkiego za oczywiste, żebyśmy nie przyzwyczajali się do tego, co wiemy. Tak jak powiedzieliście, ty, Ewa, powiedziałaś, czy Piotr, im dłużej żyję, tym mniej wiem, tym mniej rozumiem, dlatego że rzeczy nie są czarno-białe. Życie nie jest czarno-białe i każda historia jest inna i każdy człowiek przeżywa coś innego. Więc moim marzeniem jest to, i też wierzę, że ta dyskusja to pokazała, aby ten Kościół był zawsze gotowy zrozumieć drugą osobę, że mądre serce to nie jest serce, które ocenia i pyta, a zmień się, żeby przyjść do tego Kościoła, zmień się, żeby przyjść do Boga. Moje serce jest takie, żeby ten Kościół komunikował jedną rzecz. Przyjdź do Boga, On cię zmieni. I zawsze, tak to, co powiedziałaś, moim marzeniem jest to, żeby każde krzesło, które będzie w tym kościele, zawsze było gotowe przyjąć ludzi najbardziej zakręconych. Jak wejdzie para gejów do tego kościoła, nie chciałbym, żebyśmy omijali ich szerokim łukiem. Nie. Każdy człowiek zasługuje na miłość, bo tylko miłość może zmienić człowieka. Jeśli wyjdzie ktoś, kto ci się nie podoba, najpierw zobacz, kim jest, a potem zobacz, co robi, jak się zachowuje. Każdy człowiek został stworzony na Boży obraz i na Boże podobieństwo. I wierzę, że ten panel, że ta sesja wleje w nasze serce pokorę, wleje w nasze serce pokorę tego, żeby nie być szybkim, by oceniać, by nie być szybkim, by wszystko wiedzieć, by nie być szybkim, by wszystko rozumieć. Jestem pastorem tego kościoła i powiem wam, że praktycznie mało wiem, mało rozumiem. I w tych momentach wiecie, czym się bronię? Czytam o tym w liście do Koryntian. Możecie mieć wszystko, możecie sprzedać całe swoje mienie, możecie rozdać wszystko ubogim, możecie zdobyć wiedzę całego świata, możecie mówić innymi językami, czynić cuda, wszystko. Ale jeśli nie macie miłości, nic to nie znaczy. Bronię się jednym zdaniem, miłością. I odkrywam jedną rzecz. Nie muszę rozumieć, by kochać. Nie muszę wiedzieć, by kochać. A wiem, że gdy będę kochał, zacznę rozumieć i zacznę zdobywać wiedzę o tej osobie. I życzę wam, aby ten Kościół był zawsze przeciągnięty ludźmi, którzy kochają, ludźmi, którzy są gotowi, by przytulić drugą osobę, ludźmi, którzy popatrzą też na swoje błędy, zanim zaczną patrzeć na błędy innych ludzi. Amen. Hej, dziękuję, podziękujmy jeszcze raz.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.